Infolinia dla seniorów, współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej, pracowników pomocy społecznej oraz wolontariuszy to założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Szczegóły programu, który będzie niósł pomoc osobom starszym, które w związku z epidemią pozostaną w domach, przedstawiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Więcej w relacji redaktor Anny Włosek.
Program jest skierowany do osób powyżej 70 roku życia, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19. Rząd zaleca seniorom, by pozostali w domach. Zależy nam na tym, byście ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tym celu uruchomiona została infolinia, na którą seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby pod numerem 22 505 11 11.
Tam konsultant na infolinii zbierze od Państwa informacje, konkretne dane. Będą te dane przekazane do ośrodka pomocy społecznej i konkretna osoba z ośrodka czy też wolontariusz do Państwa domu trafi, skontaktuje się i niezbędne produkty zostaną dostarczone. To dlatego, że dla nas tak ważni są seniorzy, abyście przede wszystkim Państwo pozostali w domu, a my Państwa bez tego wsparcia nie zostawimy tak, jak jest to do tej pory.
Minister Marlena Maląg poinformowała, że na pomoc dla seniorów rząd zabezpieczył 100 milionów złotych. W razie potrzeby środki te mają zostać zwiększone. Wolontariusze zainteresowani udzielaniem pomocy seniorom mogą zgłosić się przez stronę www.wspierajseniora.pl lub osobiście w lokalnym ośrodku pomocy.
Uczniowie klas od 4 do 8 szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. Zmiany obejmą też szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Nowe zasady nauczania będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada. Dyrektorzy wyższych klas specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli z kolei sami zdecydować o trybie nauczania. Nauka w przedszkolach, w klasach 1-3 szkół ponadpodstawowych oraz tzw. szkołach dla trudnej młodzieży będzie natomiast prowadzona bez zmian. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podkreśla, że zastosowanie się do powyższych zasad jest konieczne w obecnej sytuacji.
Jesteśmy w trudnej sytuacji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z oczekiwań uczniów, rodziców, środowiska nauczycielskiego. Wszyscy jesteśmy zdania, że im więcej nauczania stacjonarnego, tym lepiej dla naszych uczniów, tym lepiej dla życia i rozwoju polskiej oświaty, polskiej edukacji. No ale sytuacja pandemiczna i rozwój pandemii koronawirusa zmusza nas do podejmowania takich właśnie decyzji. To są decyzje na najbliższe 2 tygodnie po to, aby wyjść naprzeciw temu problemowi, który rzeczywiście dzisiaj jest najważniejszy i temu zadaniu, które dzisiaj jest najbardziej konieczne do zrealizowania, to znaczy zablokowanie rozwoju pandemii koronawirusa. Musimy się temu podporządkować.
W przypadku dzieci, które nie mogą uczyć się zdalnie w domach, dyrektor będzie musiał zapewnić naukę zdalną lub stacjonarną w szkole. Z kolei uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Niewykluczone, że na najbliższym posiedzeniu Sejm wysłucha informacji na temat rozszerzenia programu Za życiem. Szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, zwrócił się do marszałek Izby Niższej Parlamentu, Elżbiety Witek, o włączenie tego punktu do porządku obrad. Posiedzenie Sejmu zaplanowano na przyszły tydzień. Informacji na temat programu Za życiem miałaby udzielić minister rodziny Marlena Maląg. Ryszard Terlecki zawnioskował też, żeby posłowie omówili konsekwencje wyroku Trybunału w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przepis zezwalający na zabijanie nienarodzonych dzieci w przypadku podejrzenia u nich choroby jest niezgodny z konstytucją. Poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski wskazał na antenie Radia Maryja, że wyrok ma 2 wymiary.
Ta decyzja była taka bardzo klarowna na rzecz życia, w duchu naszej tradycji, naszej tożsamości, ale właśnie też taka bardzo wyważona i też wychodząca poza sprawę samej ochrony życia, samej eugeniki poprzez to, że Trybunał przypomniał nam wszystkim i władzom rządowym, i samorządowym, całej władzy publicznej, ale też możemy powiedzieć całemu społeczeństwu, że bardzo ważną rzeczą jest też zapewnienie godnego życia tym ludziom, którym jest gorzej, którzy są w trudniejszej sytuacji, szczególnie wtedy, kiedy ta sytuacja jest rozłożona w czasie, czyli przewlekle chorym, osobom trwale niepełnosprawnym.
Projekt Za życiem zakłada m.in. wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem i nowy system polityki zdrowotnej. Program w 2016 roku przedstawiła ówczesna premier Beata Szydło. Na jego realizację w latach 2017-2021 przewidziano ponad 3 miliardy złotych. Rozszerzenie programu wynika z orzeczenia Trybunału w sprawie przesłanki eugenicznej. Tej nocy będziemy spać godzinę dłużej. Jutro nad ranem wskazówki zegarów powinny zostać cofnięte z godziny 3 na godzinę 2. Większość urządzeń elektronicznych, takich jak telefony czy komputery, zmieniają czas automatycznie. W całej Unii do czasu zimowego wracamy w ostatnią sobotę października. Ustalenia dotyczące czasu letniego zostały wprowadzone w ubiegłym wieku. Celem była oszczędność energii, tłumaczy Waldemar Ogłoza, astronom z Planetarium Śląskiego.
Zmiana czasu miała być działaniem takim proekologicznym, prooszczędnościowym. Chodziło o to, żeby maksymalnie wykorzystać światło dzienne. Bardzo ładna nazwa tego okresu w języku angielskim to jest Daylight Saving Time, czyli czas oszczędzający światło dzienne. Chodziło o to, żeby okres aktywności ludzkiej odbywał się wtedy, kiedy jest jasno, żeby nie musieć używać energii elektrycznej.
Zmiana czasu w Polsce po raz pierwszy miała miejsce w okresie międzywojennym. Od 1977 roku obowiązuje nieprzerwanie. Na forum Unii Europejskiej od 2 lat toczy się dyskusja na temat zmiany czasu. W ubiegłym roku Parlament Europejski opowiedział się za jej zniesieniem. Nie wszystkie kraje wyraziły na to zgodę, przez co projekt został zamrożony. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych potępił przeprowadzone przez turecką armię testy rosyjskiego systemu rakietowego S-400. Rzecznik Pentagonu oświadczył, że manewry mogą mieć poważne konsekwencje dla współpracy wojskowej Stanów i Turcji. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan potwierdził doniesienia o przeprowadzeniu przez Turcję testów zakupionego w Rosji mimo sprzeciwu Stanów rakietowego systemu obrony powietrznej S-400. Oświadczył, że są i będą one przeprowadzane. Zaznaczył jednocześnie, że nie będzie się prosić Stanów o zgodę w tej sprawie. W piątek, w ubiegłym tygodniu, z portowego miasta Sinope na tureckim wybrzeżu Morza Czarnego zarejestrowano na wideo lot pocisku rakietowego. Rakietę wystrzelono ze strefy czasowo zamkniętej dla żeglugi morskiej i powietrznej z powodu zapowiedzianych przez władze prób pocisków kierowanych. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził wczoraj w Brukseli zaniepokojenie następstwami tureckiej decyzji o imporcie rakiet S-400. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze pogoda.
Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami postępującymi od zachodu kraju. Miejscami przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Dolnym Śląsku. W obszarach podgórskich Karpat chłodniej, tam od 10 do 13 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty zachodni. Wysoko w Karpatach w porywach do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1400 hektopaskale.